Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o sprawach związanych z federacyjnymi pomysłami marszałka Józefa Piłsudskiego, naszymi związkami z Ukrainą oraz Rosją. Naszym gościem jest historyk dr Tymoteusz Pawłowski. Witam Pana.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Sformułował Pan w jednej ze swoich ostatnich publikacji bardzo ciekawy pogląd, że traktat Ryski z marca 1921 roku był klęską Rosji. Cofnął bowiem jej historię aż do końca XV wieku. Czy możemy to przybliżyć naszym słuchaczom?
Traktat Ryski, czyli traktat kończący wojnę polsko-rosyjską, czy też polsko-bolszewicką, jest bardzo często oceniany bardzo krytycznie, że wojna została przez Rzeczpospolitą wygrana, ale pokój został przegrany. To jest w dużej mierze...
Że oddaliśmy Mińsk, mimo że go zajęliśmy i tak duża część Białorusi była pod wpływem sowieckim.
A co więcej, zdradziliśmy zarówno Białorusinów, jak i Ukraińców, ponieważ zgodziliśmy się, żeby to Rosja ich reprezentowała, już nie wolne państwo białoruskie i wolne państwo ukraińskie demokratyczne, tylko białoruską i ukraińską republikę bolszewicką. Dwa państwa bolszewickie, które zostały stworzone. Tymczasem to
prawda, może powiedzmy, że to prawda, że tak było.
Faktycznie tak było. Faktycznie tak było, żeby zakończyć wojnę, żeby nie przedłużać tej wojny, która wcale tak zwycięsko od sukcesu do sukcesu się nie toczyła i gdybyśmy ją przedłużali, nie wiadomo jaki wynik został osiągnięty.
Bo nie mieliśmy takiego potencjału jak Sowieci.
Bo nie mieliśmy takiego potencjału jak Rosjanie. Właśnie, raczej Rosjanie niż Sowieci. To była wojna polsko-rosyjska, to nie była wojna polsko-bolszewicka, tylko ani polsko-sowiecka, tylko to była wojna polsko-rosyjska. To jest istotne, dlatego że w tej ta wojna toczyła się na dzisiejszej Białorusi i na dzisiejszej Ukrainie. I ta wojna decydowała nie tylko o losach Polski, w jakimś tam stopniu o losach Rosji, ale także o losach trzech państw bałtyckich i o losach Białorusi i Ukrainy. I my, żeby ułatwić sobie negocjacje i żeby przyspieszyć negocjacje, przestaliśmy uznawać się za protektora państwa ukraińskiego i pozwoliliśmy na takie rozwiązanie, pozwoliliśmy Rosjanom wybrać takie rozwiązanie, w którym to Rosja uznawała się za protektora Ukrainy i Białorusi i pod jej opieką powstały dwa podmioty, Białoruska Republika Rad oraz Ukraińska Republika Rad.
Czyli to taki specyficzny patronat. Proszę bardzo, będziecie ich reprezentować, ale musicie utworzyć właśnie ową Białoruską i Ukraińską Republikę.
Tak, i powszechnie, szczególnie w następnych latach okazało się, że ten patronat Rosji polegał na wtłoczeniu tych dwóch państw w skład Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. I z perspektywy czasu, krótkiego czasu, mogło się wydawać, że tak naprawdę to była zdrada sprawy ukraińskiej. W pewien sposób, rzecz zdrada sprawy białoruskiej przez Polaków, ponieważ oddaliśmy Ukrainę i Białoruś pod moskiewską niewolę. Tymczasem sprawa jest nieco bardziej skomplikowana i nieco inna dla Ukrainy i dla Białorusi. W tym czasie, podczas tak naprawdę traktat ryski doprowadził do zbudowania państwa białoruskiego, bo ten skrawek tych ziem, które nazwano Białoruską Republiką Rad, to była mniejszczyzna i okolice. I to był taki mały kawałeczek ziemi, że Moskwa zaczęła tam dawać, podporządkowywać administracji białoruskiej w Mińsku kolejne gubernie, które były uznawane za gubernie
całkowicie rosyjskie.
Całkowicie rosyjskie. Homel, okolice tam daleko sięgające pod prawie że pod Smoleńsk. I nagle z tych Mińska białoruskiego i okolic zrobiło się państwo mające kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kwadratowych, no a potem po 17 września państwo jeszcze większe.
I podobnie było z Ukrainą, bo przecież ta zachodnia część była nadal częścią Polski, natomiast ta wschodnia część, żeby no, zrobić tę Ukrainę trochę większą niż była, też dodawano te ziemie takie, no już nie będę dzisiaj używał tego słowa w pełni rosyjskie, ale o których pewnie dawniej Ukraińcy mogli nawet nie marzyć.
To raz, a jeszcze ważniejsze było to, że obydwa te państwa, czyli Białoruś i Ukraina, stały się dzięki traktatowi rysem prawa międzynarodowego. Traktat kończący wojnę z Polską został podpisany przez Rosję, Białoruś i Ukrainę. I jak potem się zastanawiano w Moskwie, co zrobić, jak ma wyglądać ojczyzna komunizmu, no to musiały być co najmniej trzy państwa: Rosja, Białoruś i Ukraina. Bo złamanie, bo wchłonięcie Ukrainy i Białorusi do Rosji, czyli powrót do stanu przed rewolucją, przed pierwszą wojną światową, byłby złamaniem traktatu pokojowego. Mógł doprowadzić do wojny z Polską, a Rosjanie się obawiają Polaków, bo różnica potencjału polsko-rosyjska między Polską a Rosją wcale nie jest taka duża, więc utrzymali istnienie Białorusi i Ukrainy i doszli do i wpadli na pomysł, że stworzą związek socjalistycznych republik sowieckich.
Czyli to było odejście od Wielkiej Rosji, odejście od jednolitego państwa carskiego, którym przecież Rosja była do praktycznie rzecz biorąc połowy, do 1917 roku, nie ma co tu dużo...
Do traktatu ryskiego.
O, nawet.
I przecież początkowo Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich składał się z trzech elementów: Rosji, Białorusi i Ukrainy. Potem doszła Republika Zakarpacka, która została potem podzielona na Azerbejdżan, Armenię, Gruzję. Potem pojawiły się kolejne państwa, kolejne republiki związkowe w Azji Środkowej, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, które zamieniały się nawet nazwami. Jeszcze w latach 30. I cały kształt Związku Sowieckiego był konsekwencją rozmów pokojowych w Rydze. To z powodu rozmów pokojowych w Rydze i to z powodu pokoju ryskiego istniał Związek Sowiecki. W związku z tym, gdy on się zaczął rozpadać, to miało się co rozpadać. I rzeczywiście po 1991 roku, jak Moskwa przegrała zimną wojnę, to te wszystkie republiki sowieckie mogły oderwać się, odłączyć się od Rosji.
Czyli wraz z traktatem, próbując podsumować, wraz z traktatem ryskim skończyła się jednolita Rosja jako państwo centralistyczne. Wprowadzono ideę federacyjną, chociaż no, też to było państwo scentralizowane, bo taka była zasada funkcjonowania władzy sowieckiej, szczególnie pod Stalinem, ale mimo wszystko mieliśmy do czynienia z podmiotami prawa czy międzynarodowego, no w każdym razie z organizmami quasi państwowymi,
z własnymi władzami. Białoruś, Ukraina były członkami, założycielami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
No właśnie, tego nie bierzemy pod uwagę.
W przeciwieństwie do Rosji. Patrząc z perspektywy prawa międzynarodowego, to współczesna Ukraina i współczesna Białoruś mają tradycje państwowe dłuższe niż dzisiejsza Federacja Rosyjska.
W sensie uczestnictwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Na przykład. Także to jest no taki, to jest akurat paradoks wynikający z niedopilnowania różnych rzeczy przez Moskwę. No ale pierwszą rzecz, której nie dopilnowali, to był traktat ryski. Nie wzięli pod uwagę tego, jakie konsekwencje będzie miał ich czysto taktyczna sztuczka pod tytułem to my reprezentujemy Ukraińców i Białorusinów, a nie wy Polacy. No tak powiedzieli, osiągnęli być może to, co chcieli osiągnąć w roku 2021, ale już po 2 latach okazało się, że ten manewr dyplomatyczny
ma swoje konsekwencje.
Bo nie mogą tworzyć Rosji, nie mogą wracać do idei wielkiej i niepodzielnej Rosji zapoczątkowanej pod koniec XV wieku, tylko muszą tworzyć jakieś państwo związkowe. Co więcej, państwem związkowym utworzonym w 22 roku był Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, ale przecież dzisiejsza Federacja Rosyjska ma kształt wzorowany na Związku Sowieckim, to jest federacja. To oczywiście, że to wszystko było tylko i wyłącznie... Zapisy były formalne, konstytucja Związku Sowieckiego nie była przestrzegana, ale gdy się okazało w 1991 roku, że są formalne zapisy ułatwiające wyjście republik ze Związku Sowieckiego, to wszyscy z tego, z tych zapisów skwapliwie skorzystali. A dzisiejsza Rosja wygląda, jest no pomniejszoną kopią Związku Sowieckiego. Przecież jest Rosja i całe mnóstwo, podział administracyjny Rosji jest niesamowicie skomplikowany. Tam są i obwody, i republiki autonomiczne, różnej wagi, i obwody autonomiczne. Także to jest... To nie tylko traktat ryski nie tylko zadecydował o, w gruncie rzeczy, przyszłym kształcie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich i o możliwości jego upadku, ale jeżeli na to spojrzymy z perspektywy 2021-2022 roku, to może to decydować o rozpadzie Rosji, bo przecież Rosja nie jest jednolitym państwem, jest to państwo federacyjne,
które też w razie czego może się podzielić.
I szczególnie, że gaz ziemny i ropa naftowa nie znajdują się na terenach
pod Moskwą,
na terenach etnicznie rosyjskich i administrowanych przez władze rosyjskie, tylko na terenie republik tatarskich, na terenie organizmów administracyjnych administrowanych przez, z perspektywy Moskwy, mniejszości narodowe. I to Tatarzy są tą najbogatszą grupą ludności w Rosji, a nie Rosjanie.
Panie doktorze, spróbujmy teraz cofnąć się do owej końcówki XV wieku. Pan tylko to zasygnalizował, ale tutaj powinniśmy naszym słuchaczom opowiedzieć o tych staraniach, które wraz z bodajże starym Iwanem Groźnym zostały zapoczątkowane, budowy dużej Rosji, Wszechrusi.
Och, bo to trzeba byłoby cofnąć się tak naprawdę do czasów jeszcze wcześniejszych, o 1100 lat, gdy powstawała Ruś. Tak? To może jak chodzimy teraz do sklepów i widzimy ruskie pierogi, już ruskie pierogi ze sklepu zniknęły, teraz są pierogi ukraińskie. Ruski to jest, to nie jest, to nie jest to nie jest przymiotnik oznaczający Rosjanina. Ruski to jest ukraiński. Państwo ruskie, Wielkie Księstwo Ruskie miało swoją stolicę w Kijowie. To było potężne państwo, powstałe w X wieku. Mniej więcej wtedy, no trochę wcześniej niż Polska. To w zależności od tego, jak co uważać za początki państwowości, prawda? I w pewnym momencie w XIII wieku najechali na Europę Tatarzy. I Tatarzy zniszczyli Ruś Kijowską i Ruś Kijowska, a potem nastąpiło trwające 200 czy 300 lat rekonkwista tych ziem podbitych przez Tatarów. Z jednej strony wyzwalało te dawne ziemie ruskie państwo, które się nazywa Wielkie Księstwo Litewskie. Wielkie Księstwo Litewskie, wbrew nazwie, to było państwo białoruskie. Tak? Dzisiejsza stolica Białorusi to był niegdysiejszy Mińsk Litewski. A z drugiej strony dokonywało Wielkie Księstwo Moskiewskie.
Moskwianie, inaczej rzecz biorąc.
I w Moskale, oni tak byli, no, raczej używano, przecież jeszcze Mickiewicz pisał, do przyjaciół Moskali wiersz. Do XIX wieku używano powszechnie w Polsce określenia Moskale, bo Rusini to byli Ukraińcy. I w XV wieku Iwan III Srogi, tuż po upadku Imperium Bizantyjskiego, doszedł do wniosku...
Mam prośbę, panie doktorze, żeby mikrofonem za bardzo nie ruszać.
Dobrze, przepraszam bardzo. I w pewnym momencie władcy Rosji doszli do wniosku, że to im się, władcy Moskwy doszli do wniosku, że to im się, że to oni powinni być jedyną siłą jednoczącą ziemie ruskie. Jako że wtedy upadło Bizancjum, czyli drugi Rzym, to przyjęli także tezę o tym, że to oni są teraz trzecim Rzymem, przyjęli herb Imperium Rzymskiego i Konstantynopola, czyli dwugłowego orła, i zaczęli się tytułować cesarzami, czyli carami. Co Rzeczpospolita nigdy tego tytułu do rozbiorów nie uznała. To byli Moskale, to byli kolejni władcy Moskwy byli tytułowani wielkimi dziukami moskiewskimi, co sprawiało różnego rodzaju problemy dyplomatyczne.
Ale żeby skracać już, panie doktorze.
Już dążę do brzegu. I cała polityka państwa Imperium Rosyjskiego, państwa moskiewskiego od lat 70. XV wieku do czasów I wojny światowej polegała na tym, że ona jednoczyła dawne ziemie ruskie. I dlatego tak bardzo ostatnim kawałkiem, który teoretycznie był dawną ziemią ruską, to był Lwów, i dlatego tak Moskwie zależało na wydarciu Lwowa Polsce. No a w momencie 1921 roku, w momencie, w którym podpisany został traktat ryski, cała ta tradycja została bezmyślnie skreślona. I w ten sposób mogło powstać państwo białoruskie i odbudować się państwo ukraińskie.
I tego nam pewnie Rosjanie nigdy nie zapomną, tego manewru, bo to wygląda jak na swego rodzaju sztuczkę dyplomatyczną, która miała głębokie konsekwencje. Po prostu w 1921 roku podeszliśmy do tej rosyjskiej szachownicy i przewróciliśmy wszystkie pionki.
Ogólnie rzecz biorąc, Polska jest z perspektywy Moskwy czy Petersburga takim niewdzięcznym krajem, który bardzo przeszkadza. Moskalom, Rosjanom, którzy mają dobrą wolę i którzy chcą tylko jednego, dobra wszystkich ludzi na świecie. A Polska przeszkadza i Polska stoi okoniem i robi jakieś powstania, jakieś wojny, jakoś się sprzeciwstawia Moskwie i jakoś nie chce się, jakoś ten pokój w wersji moskiewskiej Polakom nie odpowiada. I to już tak nie odpowiada od 15 wieku.
I duchem wolności zaraża też sąsiadów i podtrzymuje tego ducha.
Duchem wolności tak, ale to jest taka, ale to jest wolność, no nie jest taka wolność sama w sobie. To nie jest, to nie chodzi o wolność dla wolności, to chodzi o wolność dla najprostszej rzeczy, dla spraw finansowych. To nie chodzi o jakieś wzniosłe ideały, tylko w Polsce od niepamiętnych czasów istniało poszanowanie prawa własności i jeżeli człowiek ciężko pracował, to miał pewność, że swój dorobek swojego życia zostawi swoim dzieciom. W Rosji właścicielem wszystkiego jest państwo i państwo za każdym razem może zabrać to, co poddani rosyjscy wyprodukowali przez całe swoje życie. No, jedną z głównych przyczyn pierwszego rozbioru Polski było zbiegostwo chłopów rosyjskich przez granicę do Rzeczpospolitej. W tej Rzeczpospolitej XVIII-wiecznej, rzekomo targanej kryzysami gospodarczymi, gdzie chłopi ciężko żyli w okowach pańszczyzny. Taki teraz obraz chce się, niektórzy przedstawiają. Było tak dobrze, że całe zachodnie gubernie Rosji były wyludnione, bo wszyscy, którzy mogli, uciekali do Rzeczpospolitej, bo tu było po prostu lepiej, bo tutaj oni mogli zarobić pieniądze i zadbać o wychowanie swoich dzieci. I mieć pewność, że majątki ich nie zostaną przejęte przez cara, przez generalnego sekretarza później, a dzieci ich nie zostaną wysłane na wojnę gdzieś
albo
gdzieś
na
daleko.
Syberię zesłane.
Albo na Syberię. I to,
Panie
jest,
doktorze,
i to jest ta różnica
tak,
cywilizacyjna. O taką wolność chodzi.
Panie doktorze, puentując nasze dzisiejsze spotkanie, teraz Federacja Rosyjska popełnia każdy kolejny błąd polegający na tym, że doprowadzili do wojny, w której to umacnia się, bo nie można powiedzieć, że się rodzi, ale strasznie konsoliduje się społeczność ukraińska, białoruska, litewska, łotewska, estońska, także azerska, gruzińska, armeńska, kazachska i cała reszta. Czyli efekt będzie piorunujący dla Federacji Rosyjskiej. 20 sekund na puentę.
No, władze Rosji, co więcej, władze Rosji nie pomyślały o tym, że starając się tak bardzo dzięki wojnie, próbie zdobycia Ukrainy, zbliżyć do Europy, tak naprawdę zbliżają się do Azji i nawet zwycięstwo w wojnie na Ukrainie doprowadzi ich jedynie do klęski w starciu, mówię o zbrojnym starciu, do klęski w starciu z Chińczykami, bo to jest za perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat największe niebezpieczeństwo, jakie czeka Rosję. Rosja ma 130-140 milionów mieszkańców, Chiny mają kilkanaście razy więcej. Polska ma 3-4 razy mniej mieszkańców niż Rosja. Rosja ma 13-14 razy mniej mieszkańców niż Chiny. I to jest.
Największe niebezpieczeństwo. Dziękuję bardzo za spotkanie. Rozmawiałem z historykiem, doktorem Tymoteuszem Pawłowskim. Dziś to wszystko. Lech Pilarski, do usłyszenia.